Piątą sesję Rady Miasta Poznania, zwołaną na dzień dzisiejszy, przystępuję do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie przede wszystkim chciałbym Państwa poinformować, przypomnieć, że pierwotnie przedłożony projekt porządku dzisiejszych obrad został uzupełniony o punkty 21a i 21b, o czym Państwo zostali poinformowani. Ponadto otrzymałem pismo Pana Prezydenta o zamiarze zgłoszenia do porządku dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał, a mianowicie projektu o numerze 400/08 w sprawie powołania Rad Społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których organem założycielskim jest Rada Miasta Poznania, i projektu o numerze 401 w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Mogileńskiej. Te zmiany będziemy musieli dzisiaj przegłosować. Chciałbym zaproponować, żeby to były, jeśli Pan Prezydent nie ma nic przeciwko temu, punkty 14a i 14b, bo będzie to razem z innymi projektami przedstawianymi przez Wydział. W tym punkcie Pan Prezydent Jerzy Stępień. Bardzo proszę. Proszę jeszcze raz się zgłosić. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja tylko dodam, że w dniu 31 marca upłynęła kadencja Rad Społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a zatem no, mamy taką sytuację, że w tej chwili nie funkcjonują rady przez PZOZ-ach, stąd konieczność powołania na dzisiejszej sesji. Natomiast chciałbym wycofać z porządku obrad projekt uchwały oznaczony numerem porządkowym 6. To jest projekt w sprawie uchwalenia MPZP terenu w rejonie ulic Opolskiej i Stefana Okrzei, a to w związku z tym, iż projekt ten nie został zaopiniowany przez stosowną komisję i umówiliśmy się z komisją, że w dniu jutrzejszym na posiedzeniu ten projekt planu będzie dopiero opiniowany, dlatego też wycofuję go dzisiaj z porządku obrad.
Dziękuję bardzo. Punkt numer 6 zostaje wykreślony z porządku dzisiejszej sesji. Ponadto chciałbym Państwa poinformować, że wpłynęły 4 wezwania do Rady Miasta w sprawie usunięcia naruszenia prawa uchwałą z dnia 18 stycznia w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podobnie jak na poprzedniej sesji informowałem, są to kolejne, przepraszam, 3 takie wezwania. Kolejne wezwania na tym samym wzorze wypełnione. Ponadto skarga na uchwałę miasta, Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu ulica Nowa Naromowicka, część południowa, na uchwałę z 11 lipca 2006 roku oraz rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność paragrafu 1 ustęp 1 uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 października 2000 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. I ta rzecz jest do Państwa wglądu oczywiście w biurze Rady Miasta. Nim przystąpimy do głosowań, czy ktoś z Państwa jeszcze w punkcie komunikaty chciał zabrać głos? Pan radny Wojciech Majszycki, bardzo proszę.
Ja chciałem tylko krótko poinformować, że zdecydowaliśmy na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o zwołaniu nadzwyczajnego spotkania jeszcze w najbliższą środę o godzinie 15 w sali numer 9 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007. Tak więc w środę o godzinie 15 w sali numer 9.
To dotyczy Komisji Budżetu, Finansów, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Przypomnienie dla wszystkich członków tej komisji. Dziękuję. I kolejny komunikat, pan radny Maciej Zawieja.
Szanowni Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałbym Państwa poinformować, że 22 kwietnia odbędzie się w sali sesyjnej pierwsza sesja Studenckiej Rady Miasta Poznania. Szanowni Państwo, Poznań to jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce, dlatego wraz z kolegami radnymi Mariuszem Wiśniewskim, Dominikiem Herberholcem oraz Szymonem Szynkowskim-Welsekiem oraz moją skromną osobą, redakcją Echo Miasta oraz studentami postanowiliśmy wspólnie powołać do życia właśnie taką Studencką Radę Miasta. Do czego ta rada będzie potrzebna Poznaniowi? Szanowni Państwo, studenci to największa grupa społeczna w naszym mieście. Dlatego uważamy, że istnieje potrzeba bezpośredniego kontaktu władz samorządowych ze wszystkimi uczelniami wyższymi w Poznaniu. Mam tu na myśli zarówno uczelnie państwowe, jak i niepaństwowe. Chodzi nam o wytworzenie w Polsce przekonania, że miasto Poznań jest otwarte na brać studencką. Studencka Rada Miasta powinna wraz z poznańskimi radnymi budować razem miasto, w którym wspólnie żyjemy. A ma to polegać na wspólnym działaniu przy budowie marki akademickiej Poznań, lepszej koordynacji działań związanych ze szkolnictwem wyższym, wsłuchiwaniu się w głosy studentów, którzy mogą stanowić ciało doradcze w pracach Rady Miasta związanych między innymi z inwestycjami rekreacyjno-sportowymi, imprezami kulturalnymi, komunikacją oraz bezpieczeństwem w naszym mieście. Ma to również polegać na ożywieniu kreacji i nowych pomysłów w poszczególne przedsięwzięcia miasta dzięki głosom doradczym właśnie Studenckiej Rady Miasta Poznania. Ma to również polegać na większej integracji i utożsamianiu się młodych ludzi z Poznaniem. Dzięki czynnemu uczestnictwu w życiu miasta stają się oni jego częścią. Dbają o przyszłość i rozwój stolicy Wielkopolski. Miasto zatrzymuje zdolnych ludzi w Poznaniu już na studiach, dając im szansę realnego wpływania na jego rozwój. Miasto ma mieć wiadomości z tak zwanej pierwszej ręki o potrzebach i oczekiwaniach młodych ludzi. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam. 22 kwietnia, wtorek, godzina 11, sala sesyjna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystąpimy teraz do głosowań zmian w porządku obrad. Przypominam, na wniosek prezydenta będziemy głosowali wprowadzenie dwóch projektów uchwał dotyczących, oba te projekty dotyczą powołania rad społecznych poznańskich ZOZ-ów. Jak już mówiłem, chciałbym zaproponować, żeby to były kolejno punkty 14a i 14b. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Najpierw głosujemy wprowadzenie jako punktu 14a projektu uchwały o numerze 400/08 w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Poznania. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za dokonaniem tej zmiany porządku? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada tę zmianę w porządku obrad uwzględniła. I głosowanie drugie, czyli wprowadzenie jako punkt 14b projektu uchwały o numerze 401, czyli powołanie Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Mogileńskiej 42. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada również tę zmianę w porządku obrad uwzględniła. Dziękuję bardzo. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem przystępujemy do realizacji punktu trzeciego, oświadczenia. W tym punkcie oświadczeniach chcieli i taką chęć zgłosili przed rozpoczęciem sesji panowie radni Norbert Napieraj i Sławomir Hinc. I w tej kolejności proszę o zabieranie głosu.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Kilkanaście dni temu byliśmy świadkami, wstrząsnęły nami wiadomości o brutalnym i krwawym stłumieniu przez władze chińskie wystąpień Tybetańczyków. którzy zwracali uwagę na łamanie swoich podstawowych praw. Był to kolejny przejaw pogardy dla praw człowieka, ludzkiej godności, jaką wyrażają w swoich działaniach władze chińskie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Ostatnie wydarzenia w Tybecie stanowiły również kolejną niestety gloryfikację systemu, który odzierając człowieka z jego podmiotowości sprowadza go jedynie do roli bezwolnego trybu w reżimowej maszynerii. Innych tego typu przykładów w historii Chin mieliśmy niestety aż nadto. Wydarzenia w Tybecie pokazują jednocześnie, że totalitaryzm zawsze pozostanie antyludzki i wcześniej czy później ujawni swą zbrodniczą twarz, niezależnie od opakowania, w którym próbuje się go sprzedawać. W tym wypadku opakowania wolnorynkowego, nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się państwa. Poznaniacy wielokrotnie udowadniali swoje przywiązanie do demokracji, do praw człowieka, podstawowych swobód. Potrafili się o nie głośno upominać wielokrotnie na przestrzeni dziejów, szczególnie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Mieszkańcy Poznania cenią sobie wolność osobistą, wolność słowa, wolności polityczne, wolność religijną oraz inne przymioty demokracji. Dlatego też wyrażamy przekonanie, że dalsze utrzymywanie przez miasto Poznań szczególnych i partnerskich stosunków z chińskim miastem Shenzhen stanowi element uwiarygadniania totalitarnego reżimu w Chinach i łamania przez to państwa praw człowieka i podstawowych swobód. Dlatego też Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zwraca się do prezydenta miasta Poznania o zawieszenie wszelkich kontaktów i stosunków z partnerskim miastem Shenzhen do czasu wprowadzenia w Chinach ustroju demokratycznego i przywrócenia respektowania praw człowieka. Apelujemy również do pozostałych klubów w Radzie Miasta Poznania o wspólne przygotowanie stanowiska Rady Miasta Poznania w tej kwestii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drugie oświadczenie przedstawi pan radny Sławomir Hinc.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, to oświadczenie jest wynikiem pewnego dzieła, które zostało zainicjowane jeszcze w miesiącu marcu na gruncie parlamentarnym, a mianowicie powołanie do życia Zespołu Parlamentarnego do Spraw Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej w Wielkopolsce. Jest to dzieło, którego inicjatorem jest wicemarszałek Senatu profesor Marek Ziółkowski, który zebrał parlamentarzystów z Wielkopolski po to, by takie dzieło zainicjować i bo ono dokonywało się, a dotyczy tak naprawdę tych miejscowości, które położone są wzdłuż biegu rzeki Warty. To jest taka inicjatywa, która pojawiła się na poziomie parlamentarnym na ten czas. I na poziomie parlamentarnym będą inicjowane pewne rozwiązania legislacyjne, które będą ułatwiały samorządom, które wzdłuż rzeki Warty są położone, działanie i rozwiązywanie pewnych problemów związanych z reaktywowaniem rzeki Warty na ich terenach. Wynika to z tej prostej przyczyny, że nadszedł już najwyższy czas na to, by reaktywować znaczenie Warty zarówno w Wielkopolsce, jak i w aglomeracji poznańskiej, a nade wszystko z naszej perspektywy w mieście Poznaniu. Wiąże się to również poniekąd z pewnym kontraktem, który swego czasu Platforma zawiązała z mieszkańcami Poznania i aglomeracji poznańskiej, gdzie przyobiecano, że sprawimy, aby Warta była Warta Wielkopolski. To jest taka rzecz, która została zainicjowana, jak powiedziałem, na poziomie parlamentarnym, gdzie póki co funkcjonuje zespół i ten zespół według mojej wiedzy będzie próbował powoływać również stowarzyszenie, które będzie złożone z samorządów czy z reprezentantów samorządów, które wzdłuż w biegu rzeki Warty funkcjonują. I teraz na gruncie pewnej przeprowadzonej konferencji prasowej, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w mieście Poznaniu, okazało się, że w porównaniu z innymi miastami Wielkopolski akurat w tym temacie my nieco, delikatnie rzecz ujmując, odstajemy. Także należałoby podjąć pewne działania, by przywrócić godność rzeki Warty w mieście Poznaniu. I to jakby wynika też z tego, że to samorządowe stowarzyszenie, które ma za czas jakiś powstać, ono powinno opierać się na o samorządowców, ale również o ekspertów, którzy w tej dziedzinie, mówiąc kolokwialnie, są biegli. Tak? I zostałem jakby poproszony przez profesora Marka Ziółkowskiego, by ów problem zasygnalizować i by poprosić o przystąpienie do powołania właśnie takiegoż zespołu. Zespołu do spraw dróg wodnych i turystyki wodnej w mieście Poznaniu, który miałby się składać nie tylko z radnych, ale również z ekspertów w tejże dziedzinie, którzy mogliby przyczynić się do tego, jak za czas jakiś to reaktywowanie znaczenia Warty i jej nadbrzeża w mieście Poznaniu będzie wyglądało. Wierzymy, że ten zespół przyczyni się nie tylko do reaktywowania Warty na poziomie komunikacji, ale również na poziomie turystycznym, by wykorzystać ten potencjał, jaki jest wpisany w przebieg tejże rzeki w mieście Poznaniu. Chcemy powiedzieć, że wierzymy, że taki zespół, jeżeli powstanie, będzie mógł uczynić Wartę atrakcyjną dla mieszkańców Poznania, po to, by nie tylko powstawały kolejne tereny inwestycyjne, ale by również mnożyć takowe tereny, gdzie mieszkańcy Poznania będą mogli spędzać swój wolny czas. Wiemy również, że w budżecie miasta Poznania jest 100 tysięcy złotych, które są przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania brzegów Warty. Uważamy, że te środki również powinny zostać w ramach tego zespołu wykorzystane. Wierzymy, że zespół wykorzysta pewne pomysły, które zrodziły się już wcześniej, bo chodzi o to, by ten zespół złożony z przedstawicieli rady, urzędu, jak i powiedziałem też ekspertów, którzy mają wiedzę w tejże dziedzinie, będzie mógł skorelować, złożyć jakąś jedną spójną całość pomysły, które w tym obszarze wcześniej się rodziły, a jak wiemy, ponieważ zgłaszają się już do nas ludzie, którzy wcześniej z pewnymi inicjatywami występowali, tych pomysłów nieco już do tej pory się zrodziło. Uważamy, że sama rzeka Warta jest pewnym symbolem miasta Poznania, a jej nadbrzeże trzeba również uatrakcyjnić zarówno dla mieszkańców, jak i dla inwestorów, by projekt, który gdzieś powstanie na gruncie tego zespołu, był takim elementem przyciągającym i mieszkańców, i tych, którzy będą jakieś elementy nadwarciańskie tworzyli w mieście Poznaniu. Zatem to jest taki apel ze strony tego zespołu parlamentarnego, by na terenie miasta Poznania takowy zespół do spraw dróg wodnych, turystyki wodnej w tymże mieście się zawiązał i by zgłaszał pewne pomysły, które na terenie administracyjnym miasta Poznania będzie można zrealizować temuż zespołowi, bo wówczas możemy również starać się zarówno o środki centralne, jak i o środki unijne na realizowanie pewnych pomysłów w kontekście reaktywowania znaczenia Warty w mieście Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni przygotowali na dzisiejszą sesję. Zatem zamykam punkt trzeci porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu piątego. Interpelacje i zapytania. Najpierw interpelacje. Od poprzedniej sesji otrzymałem dwie interpelacje. Jedna pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego dotycząca stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu domu studenckiego Maćko. Pan radny będzie ją wygłaszał, tak? Tak, dziękuję. I druga pana radnego Macieja Zawiei, również dotycząca lokalizacji stacji telefonii komórkowej, tym razem na ulicy Promienistej. Czy pan radny będzie ją wygłaszał? Pan radny nie będzie swojej interpelacji wygłaszał, będzie czekał na odpowiedź. A zatem interpelację wygłosi pan radny Jakub Jędrzejewski, a państwa proszę zapisywać się do zapytań. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałem złożyć interpelację po sygnale mieszkańców, jak i studentów zamieszkujących nie tylko dom studencki Maćko, ale jest planowana kolejna stacja bazowa na domu studenckim Maćko. Kolejna, gdyż już jedna znajduje się teraz na tym domu studenckim. Jest planowane założenie 39 kolejnych anten. Ale co mnie najbardziej dziwi, decyzją pana prezydenta została wstrzymana decyzja administracyjna o wydaniu pozwolenia na tą stację bazową. Niestety w tym roku, w styczniu, w interpelacji są konkretne sygnatury pism. Pan prezydent, powołując się na przepis, znaczy na zmianę przepisów, podejmuje działania zmierzające na wznowieniu tego postępowania administracyjnego. Nie chciałbym wnikać tutaj w szczegóły prawne. Myślę, że tutaj pan prezydent najlepiej odpowie i najbardziej się będzie orientował, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że dom studencki Maćko, jak i okoliczne domy zamieszkuje kilka tysięcy osób i myślę, że nie powinniśmy fundować studentom kolejnej stacji bazowej telefonii komórkowej, gdyż jedna już tam jest. Poza tym prowadzone są zaraz w okolicy podwyższonego promieniowania zajęcia dydaktyczne, jak i mieszkają ludzie też na ulicy chociażby Ornej, którzy bardzo, ci mieszkańcy bardzo protestują od roku 2006. Poza miejscem, gdzie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, mieszkają studenci, mamy też przychodnie specjalistyczne. Myślę, że jest to jedne z najgorszych miejsc na zbudowanie bazowej stacji telefonii komórkowej, dlatego prosiłbym pana prezydenta o powtórne rozpatrzenie i wydanie decyzji, która nie będzie umożliwiała budowę takiej stacji bazowej w imieniu mieszkańców, jak i studentów, którzy często nie mają, że tak powiem, bezpośrednio prawa głosu, gdyż nie są mieszkańcami, ale nie fundujmy czegoś takiego młodym ludziom, którzy mają być naszą przyszłą inteligencją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, to były interpelacje. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy pan radny Maciej Przybylak.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, cztery zapytania. Pierwsze, wczoraj uczestniczyłem wraz z panią radną Lidią Dudziak w spotkaniu z mieszkańcami, którzy zamieszkują w zasobie PG, w tak zwanym przymusowym zarządzie, a więc ci mieszkańcy, którzy otrzymali podwyżkę czynszów w przeważającej większości na stawkę 9 zł, 71 zł za metr kwadratowy. Padło tam wiele narzekań na działalność miasta, a przede wszystkim pytanie, w jaki sposób miasto zamierza pomóc tym ludziom. I tutaj mam kilka konkretnych pytań do pana prezydenta i jego służb. Mianowicie, ile w tej chwili mieszkań w ramach TBS-u mamy dla takich ludzi zabezpieczonych, ile takich mieszkań w tej chwili mamy, ile mieszkań ma MPGM na zamianę dla tych ludzi i jakie działania chcemy podjąć osłonowe, aby tych ludzi nie pozostawić samych sobie. I bardzo bym prosił o konkretne odpowiedzi, ponieważ to są ogromne, ogromne ludzkie tragedie. To pierwsze pytanie. Drugie zapytanie tyczy również sprawy mieszkaniowej. Przypomnę nieśmiało, że ostatnia sesja Rady Miasta odbyła się 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu spytałem, jaka jest sytuacja kamienicy przy ulicy Przybyszewskiego 41. To właścicielem tej kamienicy jest PZU, które przedsiębiorstwo w żaden sposób nie interesuje się kamienicą i skierowałem kilka pytań do miasta. Czy miasto podjęło rozmowy, czy były prowadzone rozmowy z PZU o przejęcie kamienicy, czy PZU wyrażało taką wolę? Prezydent Mirosław Kruszyński, odpowiadając na to pytanie, stwierdził, że sprawa jest skomplikowana i że otrzymamy odpowiedź na piśmie. Niestety minęły 3 tygodnie, do tej pory odpowiedzi nie otrzymałem. Chciałem panu prezydentowi serdecznie pogratulować sprawności działania jego służb. Dziękuję. To było drugie zapytanie. Trzecie zapytanie.
Nie było żadnego pytania, stwierdzenie tylko.
Stwierdzenie, tak. Trzecie zapytanie tyczy również sprawy mieszkaniowej. Skierowane jest od mieszkańców ulicy Szamarzewskiego od numeru 53 do 59. Którzy w dalszym ciągu nie wiedzą, jaki otrzymają czynsz w tak zwanym przymusowym zarządzie, ponieważ miasto miało rozpoznać, jakie są możliwości, czy kamienica zostanie przekazana do ZKZL-u, czy nadal będzie tą kamienicą zarządzał MPGM. I ostatnie zapytanie dotyczące kwestii już komunikacyjnej i działalności MPK. Od pewnego czasu prowadzony jest remont torowiska na ulicy 28 Czerwca od ulicy Hetmańskiej aż do pętli na Dębcu. Nie kursują tam tramwaje. Mieszkańcy zgłaszają problem, że autobusy kursujące za tramwaj są bardzo przeładowane, a rzecz tyczy szczególnie szczytu popołudniowego, czyli po godzinie 14-15, szczególnie autobusy kursujące w kierunku Dębca są bardzo przeładowane i tu prośba do MPK, aby tą sytuację rozpoznać i ewentualnie skierować dodatkowe autobusy w godzinach największego szczytu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Moje zapytanie dotyczy cmentarza, który znajduje się w rejonie baraków przy ulicy Opolskiej, między barakami a torami kolejowymi. Jest to nieogrodzony teren, na którym znajdują się groby, jedne zadbane, jak grupy kompozytora pieśni Czuj Duch, inne zapomniane, a nawet jakby wyraźnie po albo działaniach związanych z wydobyciem, przy, nie wiem czy celowym, w związku z przeniesieniem zmarłych, czy niecelowym, czy po prostu w związku ze zniszczeniem, po prostu zniszczone groby. Ale najbardziej przygnębiające jest to, że cmentarz ten stał się wysypiskiem śmieci. Oto z jednej strony zadbany grób, kwiaty, a obok mnóstwo worków śmieci. Jedno z najbardziej wstydliwych miejsc w Poznaniu, gdzie zderza się pamięć o zmarłych z niepamięcią, wprost ze znieważeniem tego miejsca, gdzie spoczywają poznaniacy. Bez względu na to, jakie będą dalsze losy tego cmentarza. Czy będzie on likwidowany, bo znajdująca się tam kaplica została rozebrana, czy przenoszony, czy też pozostanie, to jedno jest oczywiste. Taki stan rzeczy związany z tym, by cmentarz łączył się od razu z dzikim wysypiskiem śmieci, nie może trwać. Ten stan rzeczy trwać nie może. Zwracam się zatem z pytaniem do pana prezydenta, do służb miejskich, co można w tej kwestii.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Trzy pytania. Pierwsze do kolegów z Platformy. Jak tak troszczycie się o Wartę to znaczy i o transport na Warcie, to dlaczego dwukrotnie z budżetu miasta wycinaliście koncepcję budowy mariny, a to jest przecież podstawą transportu na Warcie? Ale cieszę się, że dojrzeliście. Mam nadzieję, że też za dwa lata dojrzejecie do delfinarium. I pytanie w związku z tym do pana prezydenta. Czy jesteśmy w stanie jakiekolwiek działania jako miasto podjąć, by statek wrócił na Wartę, który był taką namiastką przywrócenia Warty miastu, ponieważ jak wiemy z informacji prasowych, na zasadach, na jakich pływał statek po rzece Warcie do tej pory, już pływać nie może. Będzie wystawiony na przetargi, czy miasto nie mogłoby się zainteresować tym statkiem. To jest pytanie pierwsze. Drugie pytanie dotyczy kamienicy przy ulicy Kościelnej 13. Mieszkańcy są bardzo zdziwieni, dlaczego jest to własność prywatna. Jak piszą w piśmie, nigdy nie widzieli i nie wiedzieli, że tam jest jakikolwiek właściciel, a więc prosiłbym o odpowiedź pewno na piśmie, jak to się stało, że kamienica nie jest miejska, tylko prywatna. I trzecie pytanie. Starania poprzedniego rządu, również dzięki tutaj walce radnych i posłów Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziły do budowy przejścia podziemnego na Miłostowo. Tam było co róż wypadki, ponieważ na cmentarz chodzą osoby starsze. I koniecznym było wybudowanie przejścia podziemnego. Tam był raz w miesiącu generalnie wypadek śmiertelny, bo tam tak szybko jeździły pociągi. Jest w tej chwili piękne przejście podziemne z windą i miasto ociąga się non-stop z przejęciem tego przejścia podziemnego. A im późniejsze przejęcie, tym groźba dalszych wypadków. W związku z tym, czy nie można przyspieszyć, bo ostatnia informacja miejska była, że ma być odebrane bodajże na koniec maja, kiedy w budżecie jakieś poprawki zrobimy, czy nie można tego przyspieszyć i jak najszybciej przejąć to przejście, które nie służy kolei, a służy mieszkańcom miasta Poznania. Jest to wejście na cmentarz komunalny, na którym spoczywają nasi obywatele i odwiedzają ich nasi obywatele, a więc to jest interes miasta, a nie interes kolei. I w związku z tym proszę o odpowiedź, czy nie można przyspieszyć przejęcia tego tunelu.
Dziękuję bardzo. I pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Cztery zapytania, z tym, że trzy krótkie, jedno takie regulaminowe, dwuminutowe.
Pierwsze moje zapytanie dotyczy tego, o czym też sygnalizował radny kolega Sławomir Hinc w swoim oświadczeniu. Chciałem się właśnie zapytać, na jakim etapie prac jest realizacja właśnie zadania budżetowego, które żeśmy ujęli, które de facto na wniosek tutaj naszego klubu pan prezydent ujął w budżecie miasta, to jest właśnie opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą. Chodzi tu właśnie o te bulwary, w tym też kwestie rewitalizacji starego koryta Warty. To jest pierwsze moje zapytanie. Drugie, chciałbym się uprzejmie zapytać, na jakim etapie też realizacji jest zadanie dotyczące budowy chodnika na ulicy Pokrzywno. Ta inwestycja była przewidziana na rok bieżący, 2008. Inwestycja niezwykle potrzebna i oczekiwana od lat przez mieszkańców. Trzecie zapytanie, również w obszarze działań Zarządu Dróg Miejskich. Chciałem się uprzejmie zapytać, na jakim etapie też prac jest zadanie z kolei rozpisane na 2 lata, czyli ten rok i 2009. To jest przedłużenie drogi pieszo-rowerowej na ulicy Tarnowskiej od wiaduktu nad trasą katowicką do zespołu szkół ogólnokształcących w Krzesinach. I ostatnie, czwarte zapytanie, to nieco dłuższe, o którym mówiłem. W zeszłym roku przy okazji dyskusji nad tym, czy uruchomić linię tramwajową numer 3 przez Most Królowej Jadwigi. Wiadomo, to się wiązało z tym, że zostały uruchomione tramwaje przez Most Świętego Rocha, linii 5 i numer 13. Poruszana była też kwestia tego, że po prostu puszczenie linii numer 3 przez Rondo Rataje w kierunku Królowej Jadwigi ułatwi mieszkańcom dolnego, wszystkim górnego tarasu, którzy dojeżdżają autobusami do Ronda Rataje, przesiadkę na tramwaj i dalej jazdę, kontynuowanie jazdy w kierunku centrum, również ułatwi to mieszkańcom osiedla Piastowskiego dojazd do centrum. Niemniej no, problem istnieje w dalszym ciągu z przesiadkami. Dzisiaj dla przykładu osoba, która wysiada na przystanku autobusowym przy dworcu autobusowym Rataje, żeby dostać się na przykład do tramwaju numer 13 czy 5, no, do tramwaju numer 13 musi przejść, jak wiadomo, przez 2 przejścia dla pieszych. W związku z powyższym chciałem się zapytać, czy MPK rozważa, a jeśli nie, to proszę, żeby rozważyło możliwość, czy istnieje możliwość zbudowania przystanku tramwajowego przy rondzie Rataje na ulicy już Jana Pawła II w kierunku Kurnickiej. Wówczas osoby wysiadające z autobusu miałyby do przejścia tylko jedną sygnalizację. Wówczas to też ułatwiłoby i samo przechodzenie, zwiększyłoby bezpieczeństwo, no i też byłoby większym komfortem dla mieszkańców. Te kwestie również sygnalizowało, też dotarłem do takiej publikacji, Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, swojej takiej publikacji. Jeśli Państwo z MPK nie macie takiego biuletynu, bo nie wiem, jak on jest kolportowany, to też służy jakby wersją elektroniczną. W każdym razie jest to temat, myślę, bardzo istotny dla mieszkańców Rataj i bardzo bym prosił o informację w tej kwestii na piśmie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowni Państwo, jedno krótkie pytanie. Zwracam się w imieniu mieszkańców Górczyna. Pytanie skierowane do Zarządu Dróg Miejskich. Chciałbym się zapytać, na jakim etapie są przygotowania do modernizacji ulicy Górczyńskiej. Chciałbym także się zapytać, czy jest już wyłoniony wykonawca w przetargu i czy jest już wiadomo jakiś konkretny termin rozpoczęcia pierwszych prac modernizacji na tej ulicy. I chciałbym odpowiedzieć na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska.
Mam jedno pytanie. Chciałabym zapytać dyrektora MPK. Dlaczego nie można zapłacić za bilet miesięczny kartą? Przynajmniej na dworcu na Jana III Sobieskiego, a podobno we wszystkich innych punktach sprzedaży biletów również. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, ja mam dwa pytania. Pierwsze moje pytanie związane jest z pytaniami pana radnego Przybylaka. Chciałam dopytać pana prezydenta, kiedy możemy oczekiwać pełnej listy kamienic, w których rzeczywiście nastąpi, czy ma nastąpić podwyżka czynszu tych kamienic, które są w przymusowym zarządzie, czy nieulgowanym stanie prawnym. I chciałam tylko powiedzieć, że jeszcze wczoraj odbyło się spotkanie z mieszkańcami i proszę Państwa, apeluję o to, żeby nie lekceważyć tego problemu. Jest to problem społeczny i mieszkańcy faktycznie oczekują, co my jako radni nawet miasta Poznania zrobimy, aby im pomóc. Po prostu ten temat już był wielokrotnie tutaj poruszany, był rzeczywiście, nie było tak naprawdę żadnej debaty na ten temat, ale wydaje się, że sytuacja dojrzała na tyle, aby już zacząć myśleć, jak zorganizować pomoc dla tych ludzi. Jest to problem społeczny. Drugie moje pytanie dotyczy lodowiska, które miało powstać w Parku Kasprowicza. Proszę Państwa, przypominam, że na koniec poprzedniej kadencji Rada Miasta podjęła stanowisko, w którym wyraźnie opowiedziała się za tym, aby kontynuować budowę lodowiska na arenie. W zeszłym roku pan prezydent Frankiewicz przekonał komisję, nie wszystkich członków, ale przekonał komisję większości do tego, aby tą inwestycję przenieść z areny na ulicę Świętego Jerzego. Tłumaczył to tym, że albo to powstanie na ulicy Świętego Jerzego, albo nie powstanie w ogóle w Parku Kasprowicza takie lodowisko. I jak wiemy, już w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że tam ma powstać 4 albo 5 wieżowców, firma budowany przez firmę Nikiel. Wczoraj na Komisji Sportu dowiedzieliśmy się, że miasto Poznań nie będzie miało lodowiska krytego, nawet na Jerzego. Podobno ma powstać lodowisko podobnego typu jak na Malcie, trochę większe w rozmiarach, ale lodowisko odkryte. Wczoraj się dowiedzieliśmy o tym na Komisji Sportu. Chciałam zapytać pana prezydenta, czy to jest ostateczna decyzja, czy my jako radni nie mamy wpływu na tę decyzję, bo mieszkańcy tego miasta oczekują i my, że będziemy mieli lodowisko z prawdziwego zdarzenia, które będzie służyło również jako hala wielofunkcyjna. Takie były zamiary budowy lodowiska na arenie. Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Wachowiak.
Mam jedno krótkie pytanie związane z budynkami na Garbarach 41, 59, 67. Lokatorzy dostali najprawdopodobniej mieli się przeprowadzić na ulicę Garbary, na ulicę Groblą 4 i 5, ponieważ te budynki zostały przeznaczone do rewitalizacji. Niestety na początku stycznia 2008 roku została przyjęta inna decyzja o rozdysponowaniu budynkami przy ulicy Groblej 4 i 5. I teraz mam pytanie, kiedy lokatorzy z budynków na Garbarach mogą spodziewać się innej oferty lokalowej? Jeżeli są już jakieś koncepcje przygotowane, to czy mógłbym także je poznać? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski. Zatem w tej chwili pani radna Magdalena Pałuszek. Jest włączone wszystko.
Jedno pytanie dotyczy wykonywania wyroków eksmisyjnych z obowiązkiem dostarczenia lokalu socjalnego. Na zadaną przeze mnie interpelację otrzymałam odpowiedź w takim brzmieniu. Oczywiście przedstawiono stan faktyczny, opisano, co po kolei się działo i w jednym ze zdań podaje się, iż w dniu takim i takim z prośbą skierowano do właściciela nieruchomości pismo z prośbą o złożenie w terminie 3 dni oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych wynikających z odpowiedniej ustawy. Nie będę przytaczała. W związku z brakiem odpowiedzi na wskazane pismo, zabezpieczony lokal na realizację wyroku został przeznaczony na realizację innego wniosku o dostarczenie lokalu socjalnego. Mam pytanie do pana prezydenta, czy można uzależniać wykonywanie wyroku sądu powszechnego w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego przez gminę od warunku zrzeczenia się odszkodowania, jak przypuszczam, za okres oczywiście od momentu wydania wyroku do momentu faktycznej eksmisji, no bo trudno, żeby właściciel kamienicy uzyskiwał odszkodowanie w momencie, gdy się już wyprowadzi eksmitowanego lokatora. W związku z czym, czy taki warunek jest dopuszczalny i czy miasto w innych przypadkach też takie rozwiązania stosuje, bo wydaje się to dość dziwne i na pewno nieprawidłowe. Jeżeli odszkodowanie się należy, to niestety od dnia wydania wyroku do dnia eksmisji miasto ma obowiązek swoje zobowiązanie płacić. W związku z czym prosiłabym, żeby pan prezydent się nadal jednak zainteresował ulicą Rybaki 24/25. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości nieruchomości przyległych do wspólnot mieszkaniowych, to tak zwany ser szwajcarski, coraz więcej skarg w tym zakresie się pojawia. Był czas, kiedy te nieuregulowane stany prawne albo uregulowane tylko wątpliwe podziały geodezyjne miały być zrobione i mam pytanie w takim razie, czy ma dzisiaj ZKZL w pełni już, łącznie z Wydziałem Nieruchomości, w pełni już zinwentaryzowane te kwestie, czy są podziały zniwelowane i czy są połączone nieruchomości, czy też po prostu przynajmniej mają zinwentaryzowane i wiedzą, które wspólnoty mogłyby albo są uzależnione od innych przyległych do nich nieruchomości, na których na przykład stoi ich śmietnik albo przez które muszą przejechać, żeby dojechać do swojej nieruchomości. Chciałabym wiedzieć, w jakim kierunku idą rozwiązania w tym zakresie, no, ponieważ odchodzący pan dyrektor ZKZL-u powiedział, że zostawia to jako swój spadek, więc w jakim zakresie ten spadek jest do zrealizowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Majszycki.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem dowiedzieć się na temat aktualnego statusu ulicy Skarżyńskiego, której budowa cały czas stoi pod znakiem zapytania. Jestem w posiadaniu pism, które Zarząd Dróg Miejskich kierował do zainteresowanych stron. Tam mieszkańcy okolicznego terenu zamieszkujący przy ulicy Szałasa i Dzikowskiego są jakby stroną, ponieważ ta ulica ma biec wzdłuż ich działek. Brak tej ulicy dzisiaj powoduje to, że do części działek nie ma żadnego dojazdu, za wyjątkiem dróg o służebności gruntowej. I oczywiście właściciele tych działek, do których nie ma dojazdu, chcą, żeby ta ulica powstała, natomiast pozostali nie chcą, bo jakby ten teren w tej chwili użytkują we własnym zakresie. Z drugiej strony są przeciw, ale jednak za, ponieważ nie zgadzają się na służebność gruntową i nie jest to im na rękę. Natomiast ta sytuacja patowa trwa już wiele lat i chciałbym wiedzieć, ponieważ tutaj jestem w posiadaniu pism ze stycznia i z marca tego roku ze strony ZDM-u proszących o ostateczne rozstrzygnięcie tego tematu. Chcę wiedzieć, czy jakaś decyzja w tym temacie zapadła i czy ta ulica ostatecznie powstanie, bo jest to informacja bardzo ważna dla wszystkich zainteresowanych, jakakolwiek ta decyzja ostatecznie będzie. I nie wiem, i trudno mi to wywnioskować z tych pism, kto jest oczywiście ostatecznie tą stroną rozstrzygającą i co mogłoby zdecydować o tym, jaka decyzja co do powstania tej ulicy ostatecznie będzie. Dziękuję. Proszę o odpowiedź.
Dziękuję. Pan Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, mam jedno pytanie. Pytanie dotyczy kanalizacji, raczej jego braku na osiedlu Fabianowo-Kotowo. Rozmawiałem z przewodniczącą Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo. Ta sprawa ciągnie się już od szeregu lat. Na początku obecnego wieku obiecano, akwanet obiecał, że kanalizacja zostanie wykonana do roku 2005, później, że do roku 2007, a ostatnio, że prawdopodobnie do roku 2015. W związku z tym, że budowana jest obecnie droga, ulica Głogowska, mam takie pytanie, czy to, że tą drogę się wybuduje, a później będzie się kopać kanalizację, czy nie będzie konieczne, aby właśnie rozkopać jeszcze raz tą drogę na nowo, co spowoduje też pewne utrudnienia. Mówię, mieszkańcy tutaj na pewno żywo się interesują tym problemem, bo jest to chyba jedno z mniejszych osiedli, które kanalizacji nie posiada. A wszyscy mówimy o Euro 2012, a do tego czasu to osiedle jeszcze nie będzie skanalizowane. Jeszcze raz powtórzę pytanie, kiedy ta kanalizacja zostanie ostatecznie dla tego osiedla załatwiona? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja mam jedno pytanie dotyczące kamienicy przy ulicy Lodowej 24. Kamienica ta ze względu na nieuregulowany stan prawny podlega tej podwyżce czynszów, o której jest tyle mowy. Powiem tak, no trochę mnie to dziwi, dlatego że z mojego stanu wiedzy wynika, że właścicielka tego budynku zmarła w latach 70. Od tego czasu nikt ze spadkobierców się nie zgłosił. MPGM w zasadzie nic nie zrobiło w tym kierunku, żeby próbować ustalić i ewentualnie doprowadzić do sytuacji takiej, żeby ten stan prawny w jakiś sposób był określony. W latach 90. z tego, co mi mówili mieszkańcy, były jakieś sprawy w sądzie, które nie wiadomo jak się zakończyły i do dzisiaj sytuację mamy jaką mamy. Czyli taką mamy, że będą płacili prawie 10 zł za metr kwadratowy. Pytanie, czy to jest potrzebne? Dlaczego MPGM przez blisko 30 lat, czy ponad 30 lat nic nie zrobiło, żeby tą sytuację wyjaśnić do końca? Proszę o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Pierwsze zapytanie dotyczy sprawy pani Mieczysławy Hauzy. Pani Mieczysława Hauza jest emerytowaną nauczycielką, która przed sądem pracy procesowała się z miastem Poznań o uprawnienia odprawę emerytalną i z takiego względu, iż wedle dostępnych mi informacji no, urzędnicy Wydziału Oświaty nie do końca rzetelnie informowali o terminach i przedłużali to postępowanie, ta sprawa się przedawniła. Jakby co do przedawnienia nie ma dyskusji, pani Hauza się pogodziła z tym przedawnieniem, sąd to przedawnienie jakby wyroku wskazał, oddalił powództwo. Natomiast kwestia jest tego typu, że tytułem zastępstwa procesowego miasto Poznań w tej chwili wystąpiło z roszczeniem do pani Hauzy o kwotę 1800 zł. Jak wspomniałem, jest to emerytowana nauczycielka i zwróciła się ona z prośbą do pana prezydenta o umorzenie tej kwoty zastępstwa procesowego, gdyż tak jak mówię, roszczenie nie zostało oddalone jako bezzasadne, tylko jako przedawnione i to roszczenie zostało oddalone jako przedawnione. W mojej ocenie w znacznej mierze zostało to sprokurowane informacjami udzielanymi przez Wydział Oświaty. W związku z tym zwracam się do pana prezydenta z pytaniem, czy nie istnieje ze względu na sytuację zainteresowanej możliwość odstąpienia od roszczenia tytułem zastępstwa procesowego wobec pani Mieczysławy Hauzy. To było pierwsze zapytanie. Drugie zapytanie dotyczy przedszkola przy ulicy Mielżyńskiego. Mam pytanie do pana prezydenta. Czy na to przedszkole w najbliższych miesiącach zostaną przeznaczone dodatkowe środki na remont? W tym przedszkolu byłem tam osobiście, widziałem, że sytuacja jest dramatyczna i wymaga pilnego remontu. Zbliżają się letnie miesiące, a w przedszkolu nie można otwierać okien, ponieważ one są tak usytuowane, że dzieci mogłyby to stanowić, krótko mówiąc, zagrożenie dla dzieci. Z drugiej strony niesprawne jest ogrzewanie, które jeszcze w tych zimowych miesiącach dawało się we znaki. Dzieciom w przedszkolu było tak gorąco, że jakoś próbowano to rozwiązać, ten problem, za pomocą otwierania drzwi, robienia przeciągów, no ale tak jak mówię, z kolei nie można otwierać okien, więc sytuacja jest patowa. Jest jeszcze szereg takich miejsc, które tam wymaga pilnej interwencji, pilnego remontu. I z tego co wiem, pan prezydent deklarował chęć utrzymania w dłuższej perspektywie tego przedszkola, tak więc wydaje się, że remont byłby zasadny i konieczny. Mam pytanie, kiedy taki remont się odbędzie i kiedy środki zostaną na niego przeznaczone. Zapytanie trzecie dotyczy uchwały Rady Miasta 2004 roku. Kiedy to radni podjęli decyzję o likwidacji ulgi w mieszkaniach komunalnych, która była przysługiwała w związku z brakiem toalety przynależnej do mieszkania. Dowodziły do mnie takie informacje, że wówczas radni nie do końca w pełnej świadomości, że likwidują tą ulgę, taką uchwałę podjęli. Później było szereg prób, żeby tą uchwałę uchylić, ale koniec końców ta uchwała obowiązuje do dzisiaj. Mam pytanie w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w tej sprawie, czy jest przewidywana jakaś inicjatywa władz miasta, żeby jakoś uwzględnić zróżnicowanie sytuacji mieszkańców, lokatorów mieszkań komunalnych, którzy posiadają toaletę przynależną do lokalu i którzy takie toalety przynależnej do lokalu nie posiadają. No bo sytuacja nie jest, że tak powiem, tożsama i wydaje się, że zróżnicowanie w czynszu też byłoby w tym przypadku zasadne. Następne zapytanie dotyczy sprawy, którą poruszałem około pół roku temu. Kwestia nieuprawnionych wjazdów przez pojazdy na płytę Starego Rynku. Wówczas pamiętam, że była deklaracja, iż są prowadzone prace nad takim elektronicznym zabezpieczeniem w postaci słupków wysuwających się z ziemi, tak aby zabezpieczyć większość czy wszystkie wjazdy na Stary Rynek takimi słupkami. Wówczas, pamiętam, pan dyrektor Szukała informował, że to jest to stosunkowo duży koszt, ale że państwo myślicie o takim rozwiązaniu i pracujecie nad takim rozwiązaniem. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie w tej chwili jest opracowywanie tego rozwiązania i czy nadal, że tak powiem, no ta koncepcja jest aktualna i będzie realizowana. I ostatnie zapytanie. Na placu Cyryla Ratajskiego niedawno prowadzono prace podziemne, które wiązały się ze zerwaniem części nawierzchni asfaltowej na jezdni i po przykryciu ponownie placu nawierzchnią asfaltową nie odmalowano na części wjazdów pasów dla pieszych. To już kilka razy, przychodzę dość często w tamtej okolicy, widziałem, że to rodzi pewne problemy dla pieszych. Po pierwsze, samochody jadą, nie przepuszczają pieszych. Po drugie, kiedy piesi zdecydowanie wchodzą na jezdnię, no to już przynajmniej dwa razy widziałem, że mało co nie doszłoby tam do kolizji. Mam pytanie, czy te pasy moim zdaniem powinny być pilnie odmalowane ze względu na bezpieczeństwo pieszych, kiedy te pasy zostaną odmalowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan radny Michał Grześ, druga runda.
Nie, jeszcze jedno, bo mi się zapodziało pytanie. Mówiliśmy ostatnio o kolosalnych podwyżkach czynszów w kamienicach, o nieuregulowanym stanie prawnym. Natomiast od dawna takie czynsze płacą nauczyciele, którzy mieszkają przy szkole na 28 czerwca 352 przez 360. Ci nauczyciele płacą bardzo wysokie czynsze. Budynek jest szkolny, też rozumiem, że dyrekcja szkoły ustala czynsze, ale co mnie dziwi, że mimo tak wysokich czynszów lokatorzy płacą za wszystkie remonty, które są wykonywane w tym budynku, łącznie z wymianą rur. Budynek, mieszkania, nie, znaczy ten, ta część mieszkalna nie była odmalowywana od 30 lat. I chciałbym wiedzieć, jakie jest rozliczenie tych czynszów, które płacą mieszkańcy tego budynku, na co te pieniądze idą, bo lokatorzy mają wrażenie, że jak gdyby na remonty, ale w szkole, a nie w ich budynkach. Także chciałbym się dowiedzieć, dlaczego są tak wysokie czynsze i co z tymi pieniędzmi jest robione, czy w ogóle jest rozliczanie tej części mieszkalnej budynku szkoły.
Dziękuję bardzo. I pan radny Sławomir Chińc.
Panie przewodniczący, dwa pytania, a właściwie no dwa, powiedzmy, jedno będzie miało jakieś elementy składowe. Pierwsze dotyczy wniosku czy projektu dotyczącego odbudowy stawu retencyjnego w Krzesinkach, to jest w obrębie Krzesiny, ulica Świątniczki. Powiem tak, wstępnie z informacji, które otrzymałem, wnioskowano o to, by ten staw został odbudowany. Ten wniosek spłynął do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i tam było zapisane, iż odpływ wody z tego stawu retencyjnego będzie się dokonywał rowem melioracji szczegółowej, a dalej będzie spływał do rzeki Michałówki. I teraz była odpowiedź z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, iż oni otrzymali z kolei informacje z Inspektoratu w Przeźmierowie, gdzie ów oddział posiadał wątpliwości, czy wody stawu w Krzesinkach będą wpływały lub uchodziły do wód w zbiornikach przyległych. I teraz z tego, co mi wiadomo, oni tak naprawdę mając te informacje, mając na względzie informacje z tego Inspektoratu w Przeźmierowie, wstrzymali się z tą wstępną zgodą na poczynienie tych prac związanych z odbudową stawu retencyjnego w Krzesinkach i chciałbym się dowiedzieć, jak to w chwili obecnej wygląda, czy udało się wyjaśnić owe wątpliwości z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, a jeżeli tak, to w jakim terminie owa odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach może się dokonać. To pierwsze pytanie i pytanie drugie dotyczy ruchu na ulicy Chwaliszewo. Tam jest ograniczenie strefowe do 30 km na godzinę. Muszę powiedzieć, że z moich takich obserwacji, które przeprowadziłem będąc tam, uważam, że znaki informujące o strefie jako takiej ograniczonej prędkości są w taki sposób umieszczone, że kierowca, który się porusza samochodem i jednocześnie nie ma czasu, by w miarę na bieżąco rozglądać się i penetrować pobocze, nie jest w stanie tych znaków zauważyć. To raz. A druga rzecz, czyli pytanie, czy te znaki nie powinny zostać umieszczone w miejscach, które będą bardziej widoczne, a dalej jest no, kwestia też skrzyżowania, które ta strefa obejmuje, ale jak powiedziałem, znak informujący o strefie ograniczonej prędkości jest mało widoczny. I teraz też na ulicy Chwaliszewo pojawiają się dość często samochody ciężarowe. Jak wiadomo,
na ulicy Chwaliszewo nawierzchnia nie jest asfaltowa, a jest to nawierzchnia brukowa. Pytanie, czy samochody ciężarowe powinny się tam przemieszczać, czy nie należałoby wprowadzić zakazu wjazdu takowych pojazdów na ową ulicę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W tej sytuacji wszystkie pytania i interpelacje, które Państwo chcieli złożyć i zadać, zostały złożone i zadane, zatem zamykam punkt czwarty porządku obrad. Odpowiedzi na zapytania będą udzielone na te, na które można dzisiaj będzie odpowiedzieć w punkcie 22, przypominam. A teraz przystępujemy do realizacji punktu 5. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Myślę, że już można, panie prezydencie. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Jak zwykle cała informacja będzie dostępna w materiałach sesji, a pozwolę sobie zwrócić państwu uwagę na kilka, myślę, najciekawszych elementów. W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się w zeszłym tygodniu spotkanie dotyczące powstania w Poznaniu Centrum Designu. Jest to w tej chwili inicjatywa, która ma łączyć trzy środowiska samorządowe miasta Poznania i samorządu województwa poznańskiego, prywatnego biznesu z uczelni poznańskiej, przede wszystkim dwóch ASP i Politechniki Poznańskiej. No, pierwsze rozmowy są obiecujące. Jest tutaj próba nawiązania do doświadczeń w tej chwili przede wszystkim holenderskich, ale także w pewnym stopniu brytyjskich. Prowadzone są także rozmowy z PKP, przede wszystkim z Biurem Nadzoru, z Biurem Nieruchomości Strategicznych PKP, dotyczących modernizacji dworca głównego. W tej chwili koncepcja, która jest opracowywana przez PKP, zakłada budowę nowego dworca na wschodniej części obecnego dworca głównego, czyli tak naprawdę już na terenie Wolny Torów. To miałby być dworzec zintegrowany z komunikacją autobusową. No cóż, muszę powiedzieć, że jeżeli prace będą w jakimś rewelacyjnym tempie, to są szanse zakończenia ich na Euro 2012, ale oczywiście w tej chwili jesteśmy na etapie prac koncepcyjnych, więc trudno powiedzieć, czy ten projekt jest w tym terminie możliwy do zakończenia, czy jest w ogóle realny. Chciałbym także państwu zwrócić uwagę na toczące się prace, czy jeszcze wstępne spotkania, ale takie, które już zaowocowały zebraniem założycielskim stowarzyszenia pod nazwą Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny. Więc odbywają się rozmowy na temat tworzenia czegoś w rodzaju klastru teleinformatycznego, gdzie oczywiście jednym z głównych inicjatorów jest Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, a także Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ale także Urząd Miasta, Wydział Działalności Gospodarczej jest tutaj istotnym uczestnikiem. Jest cały jakby proponowany zakres działalności. Mowa o tym, do czego ten klaster ma doprowadzić, jakie tutaj są podziały poszczególne, jakie są oczekiwania od poszczególnych uczestników projektu. Proszę państwa, także zostało podpisane porozumienie między Powiatowym Urzędem Pracy a Urzędem Miasta Poznania dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008 roku. To są prace, do których kierowani są osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku. Tak naprawdę ta działalność obejmie 85 osób. Będą oni prowadzili swoją działalność, czy będą pracować między innymi w Zarządzie Zieleni Miejskiej, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Poznańskim Ośrodku Sportów i Rekreacji, ale także w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych. To jest kontynuowana działalność z lat ubiegłych. Proszę Państwa, zostało podpisane i podane do publicznej wiadomości zarządzenie w sprawie ustalenia projektu list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa miasto Poznań. Oczywiście jest też nawiązanie do części dzisiejszych interpelacji. Informacje o sprzedaży mieszkań w minionych dwóch tygodniach, właściwie prawie trzech, sprzedano 72 mieszkania, ale od początku roku, a to już jest podsumowanie mniej więcej jednego kwartału, sprzedano ogółem 230 mieszkań. Trochę rośnie nam liczba mieszkań sprzedawanych na raty w porównaniu z poprzednim rokiem. To i tak jest oczywiście mniejszość, czy z tych 234 mieszkania zostały sprzedane na raty, 196 za gotówkę, czyli mniej więcej tempo sprzedaży mieszkań nam się utrzymuje podobne do tego, jakie miało miejsce w latach ubiegłych. Dość intensywne prace toczą się, jeśli chodzi o przygotowanie do Euro 2012, przede wszystkim na linii spółka PL 2012 i UEFA. Są tutaj kolejne wizytacje i kolejne prezentacje, które my przygotowujemy i są one później prezentowane na rzecz UEFA. Można się tutaj zapoznać z kolejnymi działaniami, które były podjęte. W dniu wczorajszym odbył się komitet wojewódzki, który omówił stan przygotowań na szczeblu wojewódzkim. Proszę Państwa, kapituła konkursów o nagrody miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i wyróżniającą się pracę magisterską zakończyła swoje prace i wyłoniła 3 nagrodzone i 4 wyróżnione prace magisterskie oraz 3 nagrodzone i 4 wyróżnione prace doktorskie. Chciałem zwrócić Państwu uwagę, że jest coraz więcej naprawdę interesujących prac. Przypomnę, że kryterium wyboru tych nagradzania tych prac nie jest ich wartość naukowa, tylko możliwość praktycznego wykorzystania w szeroko rozumianych działaniach miasta. Wydaje się, że coraz większa rzesza studentów i doktorantów interesuje się różnymi problemami miejskimi i bierze pod uwagę w swoich pracach naukowych. Proszę Państwa, jak zwykle w swoim sprawozdaniu także podaję te decyzje o warunkach zabudowy, które zostały wydane w minionym okresie. Zainteresowanych Państwa odsyłam do części pisemnej sprawozdania. Także zakończono w ramach systemu informacji przestrzennej, zakończono pracę nad mapą parafii miasta Poznania. Ta mapa została przekazana kurii. Jest dość interesującym dokumentem zarówno w formie graficznej, jak i w formie elektronicznej. Także będzie dostępna w systemie internetowym w ramach systemu informacji przestrzennej jako odpowiednia nakładka. Także w tej chwili dokładnie można przyporządkować każdy obszar Poznania do parafii. Co okazało się, że nie takie było proste w bezpośrednich kontaktach z kurią. Okazało się, że istnieje kilkaset niezgodności, które trzeba było już bezpośrednio wyjaśniać, czyli także w tej dziedzinie było parę nieprawidłowych informacji, które na etapie sporządzania tej mapy zostały wyjaśnione. Może to tyle szczegółowych informacji, bardziej dokładnych odsyłam Państwa do formy pisemnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Państwo radni mają pewnie kilka pytań czy uwag do przedstawionego sprawozdania, a więc bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Pytanie pierwsze dotyczy właśnie tej mapy parafii w środowiskach kościelnych. Wywołało to bardzo duże zadowolenie, ale pytania, gdzie można ją zobaczyć właśnie w formie elektronicznej, ponieważ wszyscy liczyli, że będzie ona udostępniona na stronach internetowych miasta Poznania. I właśnie księża, którzy no nie mieli okazji dostania jej w formie elektronicznej jeszcze, szukali tej mapy właśnie na stronach internetowych miasta, chcąc zobaczyć, jak ich parafia została tam zaznaczona. Tego najprawdopodobniej nie ma, więc pytanie pierwsze dotyczy, czy jest szansa, że ta mapa znajdzie się w
formie elektronicznej na stronach internetowych miasta Poznania i będzie dostępna nie tylko dla księży, ale również dla mieszkańców, którzy często są zainteresowani, jak przebiegają granice parafii. I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, zacznę od gratulacji dla pana prezydenta za zakończenie w dobrej formie półmaratonu poznańskiego. Kibicowałem panu prezydentowi i muszę powiedzieć, że w tej dziedzinie pan prezydent jest moim niedoścignionym wzorem. Mi z kolei łatwiej jest prowadzić pracę trenerską z moimi dziećmi niż samemu biegać. I pytanie jest takie, czy możemy liczyć, że przy półmaratonie, tak jak to ma miejsce jesienią, będzie szansa na to, by były również biegi młodzieżowe, które jednak powodują, że ten maraton jesienny jest takim świętem, ponieważ rzeczywiście dużo młodzieży, która najpierw biega, potem przychodzi kibicować. I w związku z tym ostatnie pytanie, czy nie rozważyłby pan prezydent, ponieważ w tej chwili nad Maltą można biegać dookoła Malty tylko i wyłącznie, no właściwie dookoła, i to biegacze niestety zderzają się z rowerzystami, którzy też korzystają. Czy nie rozważył w związku z tym, by pan prezydent, ponieważ tereny nadmaltańskie są bardzo, trzeba przyznać, no wartościowe pod względem biegania, no w przyszłych latach budżetowych opracowania tras biegowych z dobrym podkładem właśnie wokół terenów maltańskich, wokół stawów, chodziłoby o to, żeby rzeczywiście, na przykład tak jak to ma miejsce w przypadku szlaków turystycznych, określić, że na przykład biegniesz szlakiem zielonym, to biegniesz 5 kilometrów, biegniesz szlakiem czerwonym, biegniesz 10, szlakiem różowym 15 i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Ponieważ informacje zwykle uzyskujemy pewne szczegóły co do faktów, które kończą się powodzeniem w mieście, a jest niestety szereg też takich spraw, które w mieście gdzieś tam od miesięcy czy lat się przeciągają, więc ja pozwolę sobie zapytać. Myślę, że to dobra by była praktyka, żeby też radni dowiadywali się o tym, co w mieście nie do końca się udaje. Pozwolę sobie zapytać o dwie takie rzeczy. Kwestia adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Szyperskiej na potrzeby Straży Miejskiej. Ta sprawa ciągnie się od, z tego co wiem, od 3 lat. Więc chciałem się dowiedzieć, co w tej chwili dzieje się w tej sprawie i co w ciągu ostatniego miesiąca, może tak już konkretnie odnosząc się, zdarzyło się w tej sprawie, bo nie ukrywam, że jest to chyba wstyd dla miasta, skoro przez 3 lata nie udaje się uzgodnić warunków tak, aby Straż Miejska miała odpowiednią siedzibę. Druga sprawa, siedziba Teatru Muzycznego. Tutaj analogiczna sytuacja chyba od lat 2. Nie możemy dojść do porozumienia z policją, którą przecież jako miasto dość istotnie wspieramy. W związku z tym też chciałem zapytać, jakie działania są w tej chwili podejmowane, aby to wreszcie sfinalizować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Dominik Herberholz.
Ja chciałem zapytać w kontekście mapy cyfrowej, czy została ona sporządzona tylko i wyłącznie dla kościołów wyznania rzymskokatolickiego?
Dziękuję. Panie prezydencie, czy można prosić o uzupełnienie informacji?
Proszę państwa, tylko dla kościoła rzymskokatolickiego. Pozostałe kościoły chyba nie mają istotnego podziału na parafie na terenie miasta Poznania. Nie mają tylu wiernych, żeby dzielić się na parafie. W przypadku kościoła rzymskokatolickiego tych parafii jest kilkadziesiąt. I ta mapa, o ile jest mi wiadomo, ja musiał to sprawdzić, jest już w tej chwili dostępna w internecie. W ramach mapy miejskiej, w ramach systemu informacji przestrzennej jest stosowna nakładka związana z podziałem na parafię. Tak jak jest nakładka związana z podziałem na obwody szkolne, tak jest również nakładka z podziałem na parafię. Ja przyznaję, że jej osobiście nie przeglądałem, ale mam nadzieję, że... A nie, tu mi podpowiadają, że będzie w ciągu kilku tygodni w internecie dostępna, czyli jeszcze nie ma. Czyli tu miałem jeszcze zbyt wczesne informacje. Ja myślę, że a propos biegania, to był pierwszy półmaraton, pewnie będziemy organizować, tym bardziej, że w sensie frekwencyjnym on się powiódł, było ponad 1000 uczestników. Ja przypomnę, że w pierwszym maratonie, który mieliśmy, było mniej uczestników, mimo że jego reklama była dużo większa. W związku z tym wygląda na to, że to jest ciekawa impreza. Polecam panu radnemu samemu spróbować biegać. To nie jest takie trudne.
A na marginesie powiem, że zalecałbym bieganie nie w koło Malty, bo wtedy nawierzchnia jest asfaltowa i odradzałbym bieganie po asfalcie. Natomiast jak już to bieganie w innych terenach i nad Maltą i nad Rusałką są już w tej chwili wyznaczone dwie trasy biegowe. Także można z nich korzystać. Fajnie by było oczywiście, gdyby jeszcze powstały kolejne. Proszę Państwa, mnie oczywiście nie jest, jest trudno przy tym sprawozdaniu mówić o wszystkich różnych przedsięwzięciach, które miasto realizuje. Ja dla Państwa, Państwu pozwolę sobie przypomnieć, że rocznie ilość spraw załatwionych w Urzędzie Miasta przekracza 2,5 miliona. W związku z tym tak naprawdę nie ma możliwości informowania nawet skrótowo, tak, o przedsięwzięciach, które się odbywają w ciągu dwóch tygodni, miesiąca, bo to są dziesiątki tysięcy spraw. Dlatego między innymi mamy miejsce na interpelacje i zapytania, by można było także w takich sprawach różnych pytać. Ja potraktuję te dwa pytania pana Szynkowskiego właśnie w tych kategoriach, chociaż odpowiem na nie już w tej chwili. Jeśli chodzi o adaptację pomieszczeń przy ulicy Szyperskiej, w tej chwili jesteśmy na etapie rozmów z wojewodą na temat zamiany nieruchomości. Doszło między nami do wstępnych ustaleń. W tej chwili toczą się już rozmowy szczegółowe między naszymi urzędnikami. Dojdzie prawdopodobnie do zamiany nieruchomości przy ulicy Szyperskiej na udziały w nieruchomości, które ma miasto Poznań przy ulicy Plac Wolności 17. I w tym momencie będziemy mogli przystąpić do procesu inwestycyjnego. Natomiast jeśli chodzi o siedzibę Teatru Muzycznego, podobnie jak tereny sportowe na Golęcinie, jesteśmy na etapie wstępnych rozmów. My stosowny wniosek złożyliśmy, natomiast czekamy tak naprawdę na odpowiedź. Wiemy, że w tej chwili w policji poproszono szczegółowe wszystkie informacje i przygotowują się do podjęcia rozmów już bezpośrednio z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń, zatem zamykam punkt piąty. Przystępujemy do realizacji kolejnych punktów. Punkt siódmy porządku obrad, projekt uchwały PU 390/08 w sprawie nadania nazwy skwerowi. Ten projekt uchwały przedstawi pan przewodniczący Artur Witkowski. Tu chodzi o skwer pana Bogdana Jańskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Projekt uchwały PU 390 o nadaniu nazwy skwer Bogdana Jańskiego obszarowi zieleni położonemu między ulicami Langiewicza, Dąbrówki, Pamiątkową, Filarecką powstał z inicjatywy społecznej, która została wyrażona listą z podpisami 527 osób wnioskujących o nadanie nazwy przedmiotowemu skwerowi. Sformalizowała ten wniosek Rada Osiedla Wilda w Poznaniu, która złożyła to w październiku na ręce pana przewodniczącego Wysokiej Rady. Część tego obszaru objętego wnioskiem należy do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców. Stąd przedstawiony projekt uchwały musiał zostać zmieniony, znaczy się przedstawiony już nie, ale projekt uchwały pierwotnie opracowywany musiał zostać ograniczony do części skweru stanowiących własność miasta. I ta część obszaru objętego wnioskiem będzie nosiła nazwę skweru Bogdana Jańskiego. Uzasadnienie projektu uchwały przedstawia sylwetkę i zasługi Bogdana Jańskiego, tak dla zmartwychwstańców, jak i dla żyjącej pod zaborami polskiej społeczności w XIX wieku. Omawia ono także rocznicowy charakter tej sprawy i jej związek z dwustuleciem urodzin Bogdana Jańskiego, która minęła 26 marca 2007 roku oraz 60-leciem istnienia polskiej prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstańców, która minęła 27 marca tego roku. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o uchwalenie przedstawionego projektu.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Kultury i Nauki i zaopiniowała go pozytywnie, głosując 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy te opinie w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić? Bardzo proszę, pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Kultury poparła ten wniosek mimo że postać, której imię będzie nosił skwer, nie jest związana z Poznaniem, ale jest to jedna z najciekawszych postaci XIX wieku, z wielu powodów godna podkreślenia. Począwszy od tego, że uzyskał dwa tytuły magisterskie w wieku lat 20, poprzez to, że w wieku 21 lat wygrał konkurs na profesora pierwszej politechniki w Polsce, a następnie musiał opuścić kraj i organizował życie emigracji, współdziałając m.in. z Adamem Mickiewiczem. Jedna z ciekawszych, mało znanych postaci XIX wieku, założyciel Zgromadzenia Zmartwychwstańców, którego to placówka znajduje się właśnie tuż przy tym skwerze. Także wydaje się, że dobrze czynimy, nadając to imię. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania projektu uchwały w całości, ponieważ nikt nie zgłosił propozycji poprawek. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 390/08 w sprawie nadania nazwy skwerowi, nazwy, czyli imienia pana Bogdana Jańskiego. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 7 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Jest to projekt uchwały o numerze 393 w sprawie nadania nazwy skwerowi, nazwy imienia rabina Akiwy Egera. W tym miejscu chciałbym przywitać panią Alicję Kobus, przewodniczącą gminy żydowskiej w Poznaniu, która w związku z tym projektem uchwały przybyła na dzisiejszą sesję, a projekt uchwały przedstawi pan Artur Witkowski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Projekt uchwały, o którym mówił Pan Przewodniczący, który w paragrafie 1 ustęp 1 mówi o nadaniu nazwy rabina Akiwy Egera skwerowi znajdującemu się przed dawną synagogą w rejonie ulic Wronieckiej, Stawnej i Małej Garbary i którego położenie przedstawia załącznik nr 2 do uchwały, powstał w wyniku realizacji wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej, filia w Poznaniu, złożonego panu przewodniczącemu Rady. Rozpatrując ten wniosek, Komisja Opiniodawcza do spraw nazewnictwa ulic spowodowała doprowadzenie obszaru objętego projektem uchwały do stanu, który spełnia warunki prawne i ewidencyjne wymagane ustawą o samorządzie gminnym. Ustaliła też, że teren ten leży na działkach wyłączonych z pasów drogowych otaczających go ulic, a więc nie jest zagrożony przekształceniami przestrzennymi w wyniku ewentualnej przebudowy układu komunikacyjnego czy realizacji zmian wynikających z planu miejscowego w tym rejonie. Oddzielnego omówienia wymaga sprawa brzmienia i pisowni imienia i nazwiska Akiwy Egera, które w różnych tłumaczeniach z hebrajskiego na alfabet łaciński, szczególnie w języku niemieckim, różnie są pisane. Wykorzystując dokumentację wystawy i sympozjum, o których powiem dalej, Komisja Opiniodawcza do spraw nazewnictwa ulic w Poznaniu proponuje jako właściwą transkrypcję na język polski po uzyskaniu w tym zakresie pozytywnego stanowiska tutejszej gminy wyznaniowej żydowskiej w osobie pani Alicji Kobus, proponuje brzmienie i pisownię tego nazwiska zastosowane w projekcie niniejszej uchwały. Wymaga podkreślenia, że charyzmatyczna postać rabina Akiwy Egera, jego życiorys i dokonania, a także czasy, w których żył i działał, były przewodnim tematem zorganizowanych w styczniu 2008 roku w Poznaniu kolejnych już 11 dni judaizmu. To jest projekt, który był, to jest program tego, tych obchodów dni judaizmu, który po prostu również zawiera informacje o rabinie Egerze. W ich trakcie, między innymi w Muzeum Archidiecezjalnym, mówię o tych dniach judaizmu, w ich trakcie między innymi w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu otwarto wystawę Rabin Akiwa Eger, odbyło się też sympozjum, czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki, poświęcone w części omówieniu roli Akiwy Egera jako rabina gminy żydowskiej w Poznaniu, który to urząd pełnił w latach od 1815 roku do chwili śmierci w 1837 roku. Akiwa Eger dożył w Poznaniu wieku prawie 76 lat. Zmarł 12 października 1837 roku i został pochowany na cmentarzu w miejscu, w którym według twierdzeń i dokumentacji posiadanej przez gminę żydowską znajduje się obecnie podwórze kamienicy przy ulicy Głogowskiej 26A, a grób rabina przez lata był celem pielgrzymy. Obecnie staraniem tutejszej gminy wyznaniowej żydowskiej trwają działania zmierzające do restytucji miejsca pochówku rabina Akiwy Egera jako fragmentu cmentarza żydowskiego, który jeszcze w początkach XX wieku sąsiadował z terenami powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu. Bardziej obszerny i szczegółowy opis życia i działalności Akiwy Egera zawarty jest m.in. w katalogu omówionej wyżej wystawy zorganizowanej w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. To jest katalog, który właśnie w trakcie tej wystawy był udostępniany. Zgodnie z wymogami artykułu 42 Statutu Miasta Poznania projekt niniejszej uchwały przesłano do opinii Radzie Osiedla Starówka w Poznaniu, która nie wypowiedziała się w terminie zaproponowanym do zajęcia stanowisko, co należy uznać za pozytywne ustosunkowanie się do projektu uchwały. Równocześnie czuję się zobowiązany wspomnieć, co przedstawiałem już Komisji Kultury i Nauki w dniu 3 kwietnia tego roku, iż w lipcu 2007 roku ukazał się w Gazecie Wyborczej artykuł, iż imię rabina Akiwy Egera miała otrzymać ulica Stawna jako wynik zmiany tej historycznej nazwy. Wywołało to wnioski, sugestie przeciwne, w tym pismo jednej z osób prywatnych z miejscowości Krzykosy oraz pismo Stowarzyszenia Wspólnota Ofiar Niemieckich Wypędzeń z września 2007 roku, na które została udzielona odpowiedź przez pana prezydenta Stępnia. Ponieważ jednakże formalny wniosek o zmianę nazwy ulicy nigdy nie wpłynął, uważamy, że sprawa ta po prostu nie istnieje. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie prezentowanego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki, podobnie jak w przypadku poprzednim, wydała opinię pozytywną, również głosując 9 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Czy te opinie... Tak, w imieniu komisji pan przewodniczący Antoni Szczuciński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, w tym przypadku tego projektu uchwały, który także nie rodzi skutków adresowych, mamy do czynienia z mieszkańcem Poznania, jednym z najbardziej znanych w Europie, a być może na świecie. Tak jak rabin Akiwa Eger jest mało znany w Poznaniu, przynajmniej dotąd był raczej zapomniany, tak w Europie i na świecie, zwłaszcza w środowiskach judaistycznych, jego postać jest nader znana ze względu na jego prace filozoficzne, prawnicze, związane zwłaszcza z interpretacją Talmudu. Do dzisiaj rozmaite spory obyczajowo-religijne i prawnicze są rozstrzygane przez odwoływanie się do bardzo wielu prac Akiwy Egera, a także do jego prac metodologicznych wskazał między innymi tak 300 zasad pracy w związku z Talmudem. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o środowiska intelektualne judaistyczne, to mamy do czynienia z postacią w dalszym ciągu żywą i przy okazji mówi się o tym, że miejscem jego głównej działalności przez 22 lata było miasto Poznań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby wypowiedzieć się? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu w całości. Proszę państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem uchwały 393/08? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw. 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Alicja Kobus. Jeśli pani mogłaby nacisnąć tam zielony mikrofon. O, i bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, po prostu jestem bardzo, bardzo wzruszona. Trzecią kadencję zawsze siadam przeważnie tutaj w moim mieście, po tej stronie. Dzisiaj jestem u państwa gościem, ale dzisiaj jest historyczny moment. Myślę, że ci państwo radni, którzy dzisiaj siedzą na tej sali, sobie nawet nie zdają sprawy, jaki wielki dokonali krok milowy, żeby pokazać Poznań przyjazny Europie i światu. Z całego serca bardzo dziękuję za to wszystko, co dokonujecie do spraw żydowskich. I chcę powiedzieć i wierzę, że rabin Akiva Erger będzie błogosławił temu miastu. I wierzę, że naprawdę wiele spraw się spełni, bo przysięgam wam, mnie naprawdę się spełnia. Mój wielki przyjaciel, rabin Eliakim Schlesinger, przewodniczący Rady Europy Rabinów, ochrony nad cmentarzami, gdy były wielkie problemy tutaj, żeby miejsce powstało jego, Akiva Egera, zwrócił się do mieszkańców Łazarza i powiedział te słowa. Ten wielki rabin nie tylko będzie błogosławił Żydom, ale wszystkim państwu, chrześcijanom i każdemu innemu wyznaniu, gdy poprosimy go, żeby się wstawił u jedynącego Boga. I to jest prawda. I życzę państwu wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego, żeby to, co tutaj na tej sali się dokonuje, po prostu miało swoje odbicie w przyszłości. Powodzenia życzę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej za te słowa. A my przystępujemy do realizacji punktu 9 porządku obrad. Jest to projekt uchwały 380/08 w sprawie osiedlenia w Poznaniu w 2008 roku pana Stanisława Tatarynowicza, repatrianta z Kazachstanu. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Maria Remiezowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania z 2 lipca 2007, w którym Rada wyraziła wolę zadysponowania mieszkaniem, to znaczy przekazania 2 mieszkań rocznie dla repatriantów, zgodnie z tą uchwałą przedstawiamy projekt uchwały w sprawie osiedlenia się pana Tatarynowicza, repatrianta z Kazachstanu. Pragnę poinformować, iż wpłynęło do Wydziału 15 wniosków osób ubiegających się o przyznanie mieszkania i pomoc w zagospodarowaniu. Natomiast to, co wyróżnia pana Tatarynowicza spośród tych 15 osób, to to, iż jest to osoba, która jest osobą wykształconą. Pan ukończył Uniwersytet Jagielloński, zamierza osiedlić się w Poznaniu, ma już przyrzeczenie pracodawcy o uzyskaniu pracy, otrzymał mieszkanie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a ponadto otrzymał rekomendacje ze Związku Sybiraków. Jest to osoba spośród tej piętnastki, która najszybciej rokuje osiedlenie się, w sensie uzyskanie dobrego społecznego funkcjonowania w naszym społeczeństwie. W związku z tym proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 7 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Również nie ma zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. A więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie. W drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości, bowiem nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 380/08 w sprawie osiedlenia w Poznaniu w 2008 roku pana Stanisława Tatarynowicza, repatrianta z Kazachstanu. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 9 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 10. Projekt uchwały PU 377/08 w sprawie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu jej przyznawania. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Andrzej Tomczak. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Zmiana karty nauczyciela w ustępie pierwszym spowodowała, iż musimy mieć zapis formalny w postaci uchwały Rady Miasta Poznania o funduszu zdrowotnym, stąd rekomenduję ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaproponowała do projektu uchwały wprowadzenie poprawki, mianowicie następującej treści. W paragrafie trzecim, w punkcie pierwszym, w miejsce słów w wysokości 0,2%, czyli 0,2%, wpisuje się w wysokości 0,3%. Ta poprawka została przyjęta, 4 głosy za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt w przedstawionej wersji, 7 głosów za, 0 przeciw i 4 wstrzymujące się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Myślę, że dobrze by było, żeby w imieniu Komisji Oświaty i Wychowania ktoś wyjaśnił istotę tej poprawki. W tej sprawie w imieniu komisji pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, najprościej chyba będzie, jeżeli oddam głos w tym momencie przedstawicielowi Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo to był również postulat Związku jednego i drugiego Solidarności z ZMP. I w związku z tym jest nasza poprawka taka jaka do 0,3%. Także może pan Leśny, Jacek Leśny wytłumaczy nam o co chodzi, tak?
Bardzo proszę. Proszę nacisnąć ten przycisk z mikrofonem zielonym. Zielony mikrofon. Wojtek, pan. O, bardzo proszę.
Dudziak za solidaryzm związkowy. Dzięki czemu mam przyjemność i zaszczyt po 6 latach w tej sali zabrać głos. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Obydwa związki zawodowe, działając zgodnie i solidarnie, na przesłanym do zaopiniowania projekcie uchwały pozwoliły sobie na sformułowanie wniosku, by podnieść odpis z wysokości 0,2% do 0,3%. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli jest jednym z ostatnich uprawnień tej grupy zawodowej, która dotyczy tylko i wyłącznie nauczycieli, tak czynnych zawodowo, jak i emerytów. Przypomnę, że na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza uprawnienia nauczycielskie wynikające z karty nauczyciela konsekwentnie były ograniczane lub likwidowane. W obecnej sytuacji od 3 lat w związku z zawieruchą emerytalną związaną z tą grupą zawodową i nie tylko, Wielu nauczycieli skorzystało z uprawnień emerytalnych i przeszło na wcześniejsze emerytury. Ten fundusz, którym dysponuje dyrektor placówki oświatowej, dotychczas na innych zasadach był tworzony, ponieważ po raz pierwszy Wysoka Rada zajmuje się uchwałą wraz z regulaminem regulującym te zagadnienia. Badania Związku Nauczycielstwa Polskiego w różnych placówkach oświatowych miasta Poznania jednoznacznie stwierdzają, że odpisy z planowanego funduszu płac w różnych placówkach oświatowych były bardzo różne. Od poniżej 0,2% do powyżej 0,3%. Oczywiście uchwała Rady Miasta ostatecznie te sprawy reguluje, co niewątpliwie wyjdzie na dobre. Ale zainteresowani jesteśmy, by ta stawka była wyższa. Dlaczego? Zwiększyła się istotnie liczba nauczycieli emerytów, a więc tych, którzy przepracowali minimum 30 lat w oświacie i których stan zdrowia w wielu przypadkach jednoznacznie wymaga wsparcia finansowego poprzez ten fundusz, tym bardziej, że dotyczy najbardziej kosztowych środków leczniczych związanych przede wszystkim z usługami okulistycznymi i usługami dentystyczno-protetycznymi. Stąd też uważamy, że podwyższenie odpisu o 0,1% nie tylko nie spowoduje spustoszenia w budżecie miasta Poznania, ale będzie wyrazem prospołecznego i prohumanitarnego podejścia Wysokiej Rady dla tej grupy zawodowej. Dlatego w imieniu obu związków zawodowych działających w poznańskiej oświacie proszę Wysoką Radę o życzliwe przyjęcie poprawki i w ostatecznym kształcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W ten sposób została przedstawiona poprawka zaproponowana przez Komisję Oświaty i Wychowania. Pan dyrektor Tomczak, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja sobie pozwolę podtrzymać ten zapis, który jest w tej chwili w projekcie uchwały i powiedzieć następującą rzecz, że wraz ze wzrostem płac nauczycielskich, które w tym roku osiągnęły poziom 13%, wzrasta również odpis. Na tenże fundusz też. Chcę Państwu powiedzieć, że w tej chwili mamy ubytek nauczycieli, którzy nie są emerytami, rencistami, w związku z tym liczba potencjalnych świadczeń socjalnych też wzrasta właśnie w stosunku do tych nauczycieli. Myślę, że niebanalnym stwierdzeniem jest również fakt, iż bardzo wielu nauczycieli korzysta z drugiego funduszu świadczeń socjalnych, czyli z funduszu świadczeń socjalnych, tym takim ogólnym, i tam też realizuje te swoje jak gdyby uprawnienia. W związku z tym podtrzymuję ten zapis, który znajduje się w tym projekcie uchwały, aby go nie zmieniać.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Majszyński w imieniu Komisji Budżetu i Finansów, tak? Bardzo proszę.
Ja w tym miejscu chciałem dodać, iż Komisja Budżetu i Finansów również stanęła na stanowisku, żeby zachować ten, wiedząc o tym, że taka poprawka Komisji merytorycznej jest, Komisja Budżetu i Finansów stanęła jednak na stanowisku, żeby podtrzymać ten wskaźnik 0,2%, przyjmując argumentację Wydziału. Z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że nie znamy dzisiaj skali potrzeb, jakie będą, i wniosków, które będą dotyczyły tego funduszu, chociaż wiemy, że pula środków zostanie zwiększona. Z drugiej strony dokonać ruchu zwiększającego w przyszłości zawsze można, podczas gdy ruch wstecz właściwie już nigdy nie byłby możliwy.
Dziękuję bardzo. To było uzupełnienie opinii komisji. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń klubowych, zatem otwieram debatę indywidualną. Pan Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym powtórzyć pewną argumentację, którą formułowałem już na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Otóż był taki czas, kiedy, to już sporo lat temu, kiedy z punktu widzenia przepisów prawa fundusz ten wynosił 0,3. Potem zmieniono zapisy i nie było żadnego wyraźnego zapisu i w poznańskich szkołach ten fundusz wyglądał rozmaicie. Było kilka takich placówek, gdzie tego funduszu nie było w ogóle, ale były placówki i do dzisiaj takie są, gdzie ten fundusz wynosi 0,3. W związku z tym, podejmując tą uchwałę, która z punktu widzenia wysokości środków statystycznie oddaje środki, jakie w poznańskiej oświacie na ten fundusz w tej chwili są, całościowo biorąc, to trzeba przyznać, że oddaje. Ale podjęcie tej uchwały powoduje, że w niektórych szkołach zmniejszymy ten odpis z 0,3 na 0,2. Stąd, jak myślę, warto podejść do tej poprawki roztropnie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Przypominam, że w drugim czytaniu będziemy mieli do rozpatrzenia poprawkę Komisji Oświaty i Wychowania. Sprzeciwu nie widzę, a więc zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu zgodnie z zapowiedzią możemy jeszcze tą poprawką się zająć. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. A zatem przystępujemy do przegłosowania poprawki Komisji Oświaty i Wychowania, która mówi o wprowadzeniu w miejsce 0,2%, 0,3% jako wysokość odpisu na fundusz. Proszę Państwa radnych o oddawanie głosu. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 15 głosów za, 8 głosów przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada tą poprawkę uwzględniła. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 377/08. Proszę o ekran do głosowania, a Państwa radnych proszę o oddawanie głosów. Kto jest za przyjęciem, za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów, 2, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 10 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 11. Jest to projekt uchwały 378/08 zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Poznania przez osoby fizyczne lub osoby prywatne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, podobnie jak w poprzedniej uchwale, tym razem zmiana nastąpiła w ustawie o systemie oświaty. Decyzją ministra edukacji z dniem 1 stycznia 2008 roku wprowadzono nowe formy kształcenia niepublicznego i publicznego w zakresie opieki przedszkolnej. W związku z tym jest potrzeba stworzenia takiej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, głosując 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, również wydała opinię pozytywną. Czy w sprawie tych opinii ktoś chciałby opinię w imieniu komisji uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Również nie ma zgłoszeń. A zatem, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie, otworzę drugie czytanie. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 378/08. Proszę o oddawanie głosu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw. 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Dziękuję.
Zamykam punkt 11 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 12. Jest to projekt uchwały 394/08 w sprawie zmiany uchwały z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Poznania. Bardzo proszę, projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Jacek Szukała. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowny Rado, przedstawiam projekt uchwały nr 394 w sprawie zmiany uchwały 342 z 18 marca 2008 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne. W związku z oczywistą pomyłką w zapisach uchwały 342 Rady Miasta Poznania z 18 marca 2008 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne administrowanych na terenie Miasta Poznania dotyczących użycia określenia drogi publiczne konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej. Drogi wewnętrzne, których dotyczy zmieniana uchwała, zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych nie są zaliczane do kategorii dróg publicznych, dlatego użycie powyższego określenia jest nieprawidłowe. Ponadto w związku z oczywistą pomyłką w pisowni nazwy ulicy Światopełka konieczne jest zastosowanie zmienionej uchwale prawidłowej terminologii. Ze względu na konieczność uregulowania wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Poznania podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za niecierpiące zwłoki. Wysoką Radę proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. A Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, głosując 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, również wydała opinię pozytywną. Przypominam Państwu, chodzi o sprostowanie niefortunnego określenia, które w kilku miejscach projektu uchwały na poprzedniej sesji się znalazło. I mimo, że nie upłynął okres 3-miesięczny, który jest wymagany, żeby wrócić do projektu uchwały, wydaje się, że okoliczność polegająca na złym sformułowaniu jest wystarczającym uzasadnieniem, żeby szybko przystąpić do poprawienia tego projektu uchwały. Ten błąd wyszedł w zasadzie nazajutrz po podjęciu uchwały, ale w innym trybie nie możemy go sprostować, stąd konieczność podjęcia tej uchwały w dniu dzisiejszym. Dlatego ja też zwracam się do Państwa o podjęcie tej uchwały. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę. Zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram drugie czytanie projektu, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 394/08. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję panie dyrektorze. Zamykam punkt 12 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 13. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Miasta Poznania kolejno z 3 kwietnia 2007, 28 sierpnia 2007, 28 sierpnia 2007, 23 października 2007, czterech kolejnych uchwał i 4 uchwał z 20 listopada 2007 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Ten projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Krzysztof Jańczyk i pewnie wyjaśni, skąd aż tyle uchwał wymaga poprawienia. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, konieczność poprawienia aż takiej ilości uchwał wynika z noweli ustawy z 29 lipca 2005 roku wprowadzonej w życie 1 stycznia roku 2008. Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Aktualnie kompetencja Rady do udzielania tej bonifikaty wynika bezpośrednio z ustawy. Poprzednio należało podejmować stosowne uchwały Rady Miasta, co Państwo uczynili w poprzednim roku i dzięki temu Prezydent poprzez Wydział mógł te decyzje administracyjne wydawać. Teraz, aby działo się to zgodnie z aktualnym stanem prawnym, trzeba dokonać tejże nowelizacji, o której mowa w projekcie tegoż aktu. W związku z powyższym uprzejmie proszę o pozytywne przegłosowanie projektu, abyśmy mogli dalej przekształcać prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy te opinie ktoś chciałby jeszcze uzupełnić w imieniu komisji? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Również nie ma zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze i otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały w punkcie 13 porządku obrad, projekt o numerze 379/08. Proszę Państwa o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, panie dyrektorze. Przystępujemy do realizacji punktu 14. Projekt uchwały 391/08 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2008. Ja podałem numer 391/08, natomiast w dniu wczorajszym wpłynęła jeszcze autopoprawka do tego projektu łącznie z wersją jednolitą. Zatem rozważamy w tej chwili projekt uchwały o numerze 391/08 w wersji A. I ten projekt przedstawi pani dyrektor Remiezowicz. Tak mam napisane. Panie prezydencie, nie ma osoby referującej. Czy pan prezydent mógłby przedstawić ten projekt uchwały?
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, konieczność zmiany uchwały Rady Miasta podjętej 26 lutego w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2008 wynika z faktu, iż w dniu 21 lutego Zarząd Funduszu a więc gestor środków dokonał ponownego podziału środków przypadających według stosownego algorytmu na poszczególne samorządy, a ten ponowny podział był efektem nowych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny w tymże miesiącu tegoż roku. W następstwie tego prezydent miasta Poznania został poinformowany o zwiększeniu środków na realizację zadań i zgodnie z tą decyzją zwiększyć musimy również i w naszym budżecie kwotę do łącznej kwoty zwiększenie o 504 tysiące złotych, 504 182 złote do łącznej kwoty 10 243 228 złotych. A zatem bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Praktycznie jest to tylko formalność. Dziękuję.
I różnica między wersją podstawową a wersją A dotyczy chyba tej kwoty właśnie.
Tej kwoty właśnie.
Bo w pierwotnej wersji było 3 miliony, a tu jest 2800 chyba, tak?
Tak jest.
Łączna kwota. Czyli autopoprawka dotyczyła uściślenia tej kwoty. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia opiniowała to w pierwotnej wersji, zaopiniowała pozytywnie. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu wczorajszym opiniowała już w wersji A, ale opinia też jest pozytywna. 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy w punkcie 14 porządku obrad projekt uchwały 391/08. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 14. Przystępujemy do realizacji punktu 14a. Jest to projekt uchwały o numerze 400/08 w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Poznania. Proszę Pana Prezydenta o przedstawienie projektu
Panie
uchwały.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ w dniu 31 marca upłynął okres kadencji rad społecznych, które były powołane przez Radę Miasta Poznania poprzednią kadencję. Zachodzi konieczność i obowiązek powołania nowych rad społecznych przy SPZOZ-ach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań. W związku z tym przedkładamy Państwu projekt stosownej uchwały. Ja przypomnę, że zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej w skład rad społecznych SPZOZ-ów wchodzą przedstawiciel wojewody, przedstawiciele Rady Miasta i prezydent Poznania bądź osoba przez niego upoważniona. Rzeczą zrozumiałą jest, że trudno by prezydent zasiadał we wszystkich radach społecznych, a zatem zwyczajowo desygnuje wyznaczone przez siebie osoby. Z mocy również samej ustawy osoba wskazana przez prezydenta miasta jest zarazem przewodniczącym każdej z rad. Stosownie do umowy takiej dżentelmeńskiego porozumienia, że tak to określę, w poprzednich kadencjach każdy z klubów radnych, tak się radni poprzednio umówili i jak rozumiem jest to aktualne również i w dniu dzisiejszym, iż każdy z klubów działających w Radzie Miasta Poznania desygnuje po jednej z osób ze swojego grona, a bądź spoza Rady. Nie ma tu obowiązku, by przedstawicielem Rady Miasta był radny, oczywiście jest taka możliwość, ale powtarzam, nie ma obowiązku, a zatem każdy z klubów radnych desygnuje po jednym przedstawicielu wskazanym przez siebie. Stosowny wykaz nazwisk za pośrednictwem pana przewodniczącego otrzymaliśmy, a zatem w dniu dzisiejszym pozwolę sobie tylko odczytać proponowane składy poszczególnych rad społecznych. I tak, SPZOS Poznań-Jeżyce, osoba wyznaczona przez prezydenta, to jest pan radny Jan Chudobiecki. Proponowani członkowie to przedstawiciel wojewody wielkopolskiego pani Joanna Różycka, przedstawiciel Rady Miasta Poznania pan Michał Wojtalik, klub radnych LID, pan Ryszard Śliwak, klub radnych PO i wskazany przez klub radnych PO pani Lidia Dudziak, wskazana przez klub radnych PiS. Poznań Nowe Miasto, przewodniczący pan Piotr Nycz, wyznaczony przez prezydenta, proponowani członkowie pani Anna Herford, przedstawiciel wojewody wielkopolskiego pan Miron Perliński, wskazany przez klub LID, pan Jerzy Wendlat, wskazany przez klub PO i pan radny Maciej Przybylak, wskazany przez klub PiS. Proponowany skład Rady Społecznej ZOS Poznań Stare Miasto, osoba wyznaczona przez prezydenta, to jest pani Halina Wojtkowska, członkowie przedstawiciel wojewody pani Klaudia Tomczak, przedstawiciele Rady Miasta w kolejności pan Antoni Szczuciński, klub LID, pani Teresa Juszczyńska, klub PO i pan poseł Jan Filip Liwicki, klub PiS. I skład osobowy Rady Społecznej POSUM-u, czyli Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych. Wskazana osoba przez prezydenta to jest pan radny Marek Karczewski, przedstawiciel wojewody pani Anna Matuszewska i przedstawiciel Rady Miasta Poznania pani radna Magdalena Pałszek, klub LID, pan Grzegorz Proniewicz, klub PO i pan radny Krzysztof Mączkowski, klub PiS-u. W dniu dzisiejszym również proponujemy projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ulicy Mogileńskiej i tutaj osobą wyznaczoną przez prezydenta jest pan radny Andrzej Bielerzewski, a jeśli idzie o członków, to i tu jest pewna zmiana, ponieważ w skład tejże rady wchodzi również przedstawiciel samorządu województwa. I tak, członkami tejże rady mieliby zostać przedstawiciel wojewody pani Marzena Cichy, przedstawiciel sejmiku pani Barbara Skipska i przedstawiciel Rady Miasta Poznania pani Alina Bittner, wskazana przez klub LID, pan Michał Tomczak, klub PO i pan radny Michał Grześ, przedstawiciel klubu PiS-u. I proszę Wysoką Radę o przyjęcie stosownej uchwały, tak by rady mogły rozpocząć swoją działalność. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekty uchwał były skierowane co prawda do Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, ale ponieważ one wpłynęły wczoraj, więc opinii komisji nie mają. Pan Michał Tomczak, przewodniczący komisji. Bardzo proszę.
Przepraszam, ale tylko ze względów formalnych, abyśmy nie przyjęli złej uchwały. Wendland Jan. Ja tak podałem w piśmie do pana przewodniczącego. Przepraszam, bo po prostu żebyśmy nie popełnili błędu jak za przeproszeniem ze Świętopełkiem.
Tak jest. Ja poprawiam w tej chwili, panie prezydencie, jako autopoprawkę Jan. Nie, nie, jest zapisane Jerzy. W związku z tym poprawiamy Jan Wendland przez 2D. Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Zatem zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Jest to projekt uchwały 400/08. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Przypominam, punkt 14a. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, a jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Dziękuję. Zamykam punkt 14a i przystępujemy do realizacji punktu 14b. Jest to projekt uchwały 401/08 w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Mogileńskiej 42. Ten projekt pan prezydent jednocześnie już przedstawił, przeczytał skład proponowany Rady Społecznej. To dlatego jest w dwóch różnych uchwałach, że wymóg jest, że musi być reprezentant również Sejmiku Wojewódzkiego w przypadku zakładu ZOZ-u na Mogileńskiej. Zapytam, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w tej sprawie w imieniu klubu, w imieniu komisji, czy w imieniu własnym? Nie widzę żadnych zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 401/08 w sprawie powołania Rady Społecznej ZOZ-u przy ulicy Mogileńskiej. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Ewentualnie kto jest obecny, a nie bierze udziału w głosowaniu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada tę uchwałę również podjęła. Dziękuję bardzo, zamykam punkt 14b, przepraszam, a przystępujemy do realizacji punktu 15. Jest to projekt uchwały 386/08 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Andrzej Tomczak. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Narodowe Centrum Kultury przekazało w postaci dotacji 21 tysięcy na realizację programu Śpiewająca Polska. Jest to prawie o 100% więcej niż w zeszłym roku. 9 szkół chce taki program realizować. Wydaje mi się w związku z tym zasadnym przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, a jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego w głosowaniu 12 za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, zaopiniowała projekt również pozytywnie. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie ma zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie ma zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i otworzę drugie czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt 386/08. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Dziękuję.
Zamykam punkt 15 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 16 projektu uchwały 388/08 w sprawie udzielenia dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Projekt uchwały mam zapisane, że przedstawi pani konserwator zabytków, ale pani konserwator nie ma na sali. W związku myślę, że w tej chwili, panie prezydencie, bo w tej chwili jest ta pora, gdzie zwykliśmy ogłaszać przerwę, więc ja proponuję, mamy za sobą już trochę wykonanej pracy, ogłaszam przerwę do godziny 12:00. Zapraszam do sali białej na tradycyjną kawę.
Mi się wydaje, no bo jesteśmy w tej chwili tutaj.